Co ma w dupie chrześcijanin? Mam nadzieję, że to będzie słychać w takim hałasie, bo mówię z nad Morza Śródziemnego, gdzie się pojechałem dogrzać na chwilę. No i dogrzałem się, ale to wiatr zimny wieje i morze szumi. A dziś chciałem opowiedzieć o przemyśleniach związanych z Biblią. Nie przemyślenia, tylko spostrzeżenia, albo właściwie informacje i może wnioski. O tak, wnioski, to będzie najlepsze. Które mi napłynęły do głowy, jak czytałem książkę pod tytułem dość znaną, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, która to tytuł po przetłumaczeniu na polski brzmiałby Subtelna sztuka nie mienia w dupie. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, nie mienia, bo to słabo brzmi. Ale not giving a fuck bardzo dobrze się tłumaczy w polskim języku na nie mieć, na mieć w dupie, czyli I don't give a fuck równa się mam w dupie i odwrotnie, I give a fuck znaczy się, o, nie mam w dupie, czyli przejmuję się, czyli zależy mi na tym. I teraz mamy pytanie od strony Biblii, Boga, chrześcijaństwa. Tutaj podkreślę tego z Biblii, tego prawdziwego, tego oryginalnego, nie to, co to dzisiaj w kościołach obowiązuje. I pytanie to brzmi, czy chrześcijanin powinien mieć w dupie, czy nie mieć w dupie? Powinien to w tym sensie, że chrześcijanin z definicji naśladuje Jezusa i to właśnie pytanie brzmi, czy Jezus miał w dupie, czy nie miał w dupie. No i jakie to rzeczy w dupie mieć można, trzeba i należy?
Nie wiem.
Nie wiesz?
Nie wiem.
Ze mną jest też tu Dominika, którą wszystko boli, więc nie będziemy na nią zwracać uwagi aktualnie. Nas i tak się zajmuje muszelkami, a nie ważną prawdą wiary, którą jest to, że Jezus miał w dupie niesamowicie dużo i chrześcijanin oryginalny też ma w dupie. Zacznijmy od tego, co ma chrześcijanin w dupie. Pierwsza odpowiedź, co o nim ludzie myślą. To ma w dupie chrześcijanin. Jest to konsekwencją samego chrześcijaństwa. Nie trzeba jakiegoś przykazania mówić typu, będziesz miał w dupie, co o tobie myślą. Chociaż można, ale nie potrzeba, bo to jest zrozumiałe samo przez się. To, jak Jezus żył, to pokazywał to. Robił rzeczy, które uważał, że ma zamiar robić i miał w dupie to, co ludzie myślą o nim. Bardzo postępował też nie marketingowo, bo normalnie to się tak człowiek stara w dzisiejszym świecie, żeby nie zrażać ludzi. A on miał w dupie, czy zraża ich, czy ich nie zraża. Własnych uczniów miał nawet w dupie. To znaczy to, czy mu się to im podoba, co mówi, czy mu się to nie podoba, bo mówił czasem takie rzeczy, że oni już tego nie mogli słuchać i przestali za nim chodzić. Jest taki incydent opisany w Ewangelii, którejś, albo wielu, że powiedział właśnie coś ciężkiego i twardego do zgryzienia, nie starając się, żeby to brzmiało lepiej, i poszli sobie uczniowie jego. Już uczniowie, nie jacyś zainteresowani, potencjalni klienci. Tylko już to chodzą za nim, poszli sobie. I w końcu wtedy powiedział do tych 12 pierwszych swoich głównych, czy oni też chcą odejść. I oni powiedzieli, dokąd pójdziemy, Panie, co należy przetłumaczyć na ludzki. Jakbyśmy mogli, to byśmy pewnie poszli, ale już nie mamy dokąd. Bo powiedzieli, dokąd, że pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego. A to pewnie chodziło, że już po ptokach, już nie mogą. No, nie wiem, o co im chodziło, ale to zawsze tak piękniej brzmi, niż naprawdę było w rzeczywistości. W każdym razie on tak trochę ich już uspokoił, a może nie, on tak się nie przejmował. Ogólnie chodzi mi o to, że to, co inni ludzie myślą o nas, to nie jest takie ważne. Człowiek, który chce iść za Bogiem, nie może się przejmować, żeby iść za trendem, za modą, za normą, za powszechną opinią i za czym tam jeszcze w życiu ludzie idą. Za wzorem jakimś, za YouTube'em, za tym, co aktualnie psychologia twierdzi, że jest normą, do której trzeba się dostosować. No na tym nie może iść, ponieważ jedno się z drugim wyklucza. Można iść w jedną stronę naraz. Czasem jest po drodze, czasem nie. Ale zawsze trzeba będzie wybierać w którymś momencie. I wtedy się okazuje, za czym człowiek idzie. Biblia tą sprawę jednym zdaniem przedstawia właściwie, które mówi, przyjaźń ze światem to nie przyjaźń wobec Boga. I odwrotnie. Że albo za Bogiem, albo za światem. No w kościołach to zrobili z tego takie całe zagadnienie filozoficzne i dużo o tym kazań mówią wieloczęściowych i wielogodzinnych. Co to znaczy iść za światem? W końcu sobie to uprościli, że iść za światem to znaczy kupować płyty z muzyką tak zwaną światową w odróżnieniu od płyty chrześcijańskiej, jak kiedyś jeszcze były płyty, która kosztuje dwa razy więcej i jest tkliwa. No ale to trzeba kupować, bo nie można iść za światem. Czyli trzeba wydawać pieniądze na rzeczy, które sprzedają firmy chrześcijańskie i twórcy chrześcijańscy i tak dalej. A to wersja amerykańska jest chrześcijaństwa, to nie wiem, czy dla nas jakoś to warto wiedzieć tutaj. Bo aż tak tutaj się w Polsce czy w Europie nie upowszechnił. Nie upowszechniła ta definicja, co to znaczy światowe. Zależy, gdzie kupujesz, w którym sklepie to jest światowe. No. W oryginalnym znaczeniu chodziło właśnie o to, żeby się nie upodabniać do świata, o tak jest napisane, i nie iść za tym, co świat ceni, o, tylko za tym, co Bóg ceni. A co Jezus cenił, to się w głowie nie myśli, bo wszystko robił odwrotnie niż zdrowy człowiek psychiczny. Nawet ostatnio Dominika wpadła na całkiem dobry pomysł, żeby sprawdzić, czy Jezus był chory psychicznie.
Autystą.
Czy był
autystą, czy był?
Autystą, czy artystą? Autystą był. I był autystą?
Był
autystą, okazuje się. Wiele badań jest, gdzie no nie tylko miał borderline, dwubiegunowość.
Tak.
Tak? Coś jeszcze miał takiego?
A wszystko tam miał.
Miał wszystko, Jezus. No nie dziwię się właściwie, bo jak się tak patrzy od tej strony na życie i twórczość, to widać, że on był nienormalny. No po prostu nie jest normalny, ostro był nienormalny. Niezdrowy psychicznie i nadający się do leczenia. Nie zależało mu na tym, na czym powinno mu zależeć. Słaby był, no. Ale taki był, rzeczywiście. I to nieporozumienie się bierze z tego, że Jezus miał zupełnie inne wartości, niż ma współczesny świat. No, kompletnie inny. W ogóle z innej bajki, na czym innym mu zależało. I teraz jego naśladowcy, no, mają go naśladować, czyli też być dziwakami. No i to odpowiada na pytanie, co mieć w dupie, co ma w dupie chrześcijanin? No ma w dupie cały świat. Właściwie to, co świat reprezentuje i to, co uważa za ważne, cenne, wartościowe i zdrowe nawet. No. To mi tak właściwie od razu dygresyjnie trochę pytanie narzuca, czy chrześcijanin powinien słuchać psychiatrów i psychologów i psychoterapeutów. I no, to jest dobre pytanie, na które nie odpowiem, ale ja bym, jakbym miał odpowiedzieć, to bym powiedział, nie, lepiej nie. Ale może, nie wiem, co ty myślisz na ten temat? Czy powinien chrześcijanin, czy to dobry pomysł do psychoterapeutów słuchać ich? Mówi, że dobrze.
Są psychoterapeuci chrześcijańscy.
Czy są chrześcijańscy, tak. Pewnie są też burdele chrześcijańskie i na przykład ćpalnie chrześcijańskie. Wszystko jest chrześcijańskie, bo tylko wystarczy dopisać chrześcijańskie i już będzie chrześcijańskie, tak?
Już nie ma poczucia winy.
Nie ma już poczucia winy. No tak, możesz. Tak naprawdę to nie wiem, nie wiem, zgaduję, głupotę gadam, to nie ważne. Dlatego mówię, nie odpowiadam na to pytanie, nie wiem, ale jest coś do zastanowienia się pod kątem tego, że Jezus był chory psychicznie, według dzisiejszych standardów ostro miał zaburzenia, to się nie mówi chory, zaburzenia miał, zaburzenia.
Spektrum
miał, no. Czy Jezus miał spektrum, to powinien być tytuł odcinka. No miał spektrum, jakie jeszcze do tego, wielkie spektrum, grube.
Jezus się nie dostosowywał do normy.
Nie dostosowywał się do normy.
To świadczy
aktualnie
o tym, że nie był dokładnie ten.
Zdrowy.
Zdrowy.
Tak, no tak, tak, tak.
To jest akurat fakt.
To jest fakt, widać to wyraźnie.
Teraz pytanie,
jak to
wszyscy powinniśmy być autystami przez to.
Powinniśmy być jak Jezus. No nie da się, da, ja jestem. No. To da się.
A ty jesteś autystą już od samego urodzenia, a ja
nie
jestem i co?
A może jestem.
Jest trudno.
No trudno jest być zdrowym człowiekom, chrześcijanami. No tak miało być trochę, żeby był taki dziwny Jezus. Ale to, żeby było, nie było tak źle, Jezus wcale nie wymaga, żeby człowiek, jego naśladowca zmieniał osobowość. On wymaga, żeby zmieniał swoje cele, percepcje, system wartości. To jest dla niego ważne. Ale osobowość zupełnie jaką to chce dalej jest i przeróżnych ludzi Jezus lubił i z nimi się spotykał, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, języka i wszystkiego. Zupełnie mu to nie przeszkadza, a wręcz lubił zawsze taką różnorodność, kolorowy tłum za nim chodził. No tak, ale poglądy jego wymagają bycia innym psychicznie niż normalny dziś człowiek. Dobrze. Teraz druga sprawa, co chrześcijanin ma w dupie poza tym, co inni powiedzą. I to będzie może niespodzianka. Siebie ma w dupie chrześcijanin ma. I znowu to jest konsekwencja. Oprócz tego, że to jest napisane wprost, żeby, jak Jezus mówi do swoich uczniów, że trzeba zaprzeć się siebie i iść za Nim, naśladować Go, zapierając się siebie, brać swój jakiś krzyż. To jest w tym widać wyraźnie sugestia, żeby to swoje ja mieć głęboko w dupie, a nie gdzieś być na wieszaku, na głównej stronie, na pierwszej stronie mówić, ja, to jest takie ważne. Jest mówi właśnie odwrotnie, żeby to było daleko schowane, głęboko wciśnięte w sam środek dupy. Żeby tak nie przeszkadzało. Albo jak to by powiedział w tej książce, to czytałem po angielsku, you should not give a fuck about yourself. By się sobą nie przejmować. Tutaj nie możesz tego słuchać.
Wszystko boli.
Jest. Taki bolesny odcinek. Musi się sobą przejmować, no to niestety przykre. To nie jest takie łatwe. Ale żeby zrozumieć, o co mi tu chodzi, dlaczego to jest pieroński problem w dzisiejszych czasach i całe chrześcijaństwo chyba z tego jednego powodu jest wywrócone do góry nogami, to ja muszę się przyznać, że ja nie zrozumiałem dobrze ludzi dzisiejszych w tych czasach. I tak już uproszczę, skąd się to wzięło, zignoruję i powiem, jacy są ludzie dziś teraz, o co tu chodzi. Myślę, że się dzielą właśnie na dwie kategorie. Takich, co uważają, że wszyscy są wspaniali, bo tak mówi Facebook, Instagram, reklamy i cały świat, a oni są do dupy. I w związku z tym są biedni i trzeba się nad nimi pochylić. Druga kategoria to są ludzie, którzy uważają, że są oni wspaniali, zwycięzcami są i cudowni są. No, tak im wszyscy opowiadali od dzieciństwa. Jak mieli nowoczesne, porządne wychowanie w szkołach, to dostawali zawsze piątki za wszystko i byli chwaleni i byli mówieni, że są cenni i ważni. No i uważają, że oni są cudowni, a cały świat jest raczej do dupy. I w związku z tym należy na nich zwrócić uwagę i się nad nimi pochylić. A większość ludzi uważa, że ma jedno i drugie i w zależności od humoru i nastroju albo się przełącza z tego, że jestem cudowny, wspaniały i wierzę w to, co reklama mówi na mój temat, albo odwrotnie, mam gorszy dzień, uważam, nie, jednak jestem do dupy i nie mam takiej twarzy jak wszyscy na Facebooku, takiej żony, męża i takich zdjęć z plaży w Maladze z takim niebieskim morzem nie mam. Ja jestem do dupy. Ale wniosek jest zawsze ten sam. O wniosek tu chodzi. Czyli co? Jestem biedny i trzeba się nade mną pochylić. Ja jestem ważny bardzo w tym wszystkim. Skupmy się na mnie. Tak mówi wniosek. I taka konstrukcja człowieka dzisiaj obowiązuje. I to, że ja to tak późno jakoś zauważyłem, nie zwróciłem uwagi na powszechność tego problemu, wynika z tego, że ja tak nie mam, bo ja inaczej widzę siebie, że ja jestem niczym specjalnym w ogóle. Co trudno uwierzyć ludziom, jak na przykład Dominika, bo ona mówi, że ona nie wierzy mi, że każdy myśli o sobie ciągle i próbuje sobie swoje ja gdzieś, wszystko robi z motywacji, że ja. No może tak być, ale nie musi. Mówię, że nie wszyscy tacy byli i nie wszyscy tacy są. No i właśnie przyjaciół, których mam, wielu z nich większość, no tak lubię dobierać przyjaciół, to tacy, którzy się wyleczyli z tego albo nigdy go nie mieli. Czyli nie są wyjątkowi i nie należy się nad nimi pochylić. Nie są ani najlepsi, tak jak każe Facebook, Instagram, malują się i w odpowiedni sposób i robią sobie zdjęcia, czy właśnie się nie malują, robią zdjęcia i dopiero malują te zdjęcia. No i mają kariery i bogate domy i się chwalą tym, bo tak trzeba, bo tak każe świat być na tym poziomie, tym takim cudownym, cudowne życie z reklamy trzeba mieć. No to właśnie moi znajomi tacy nie są, bo ja takich nie lubię, oni mnie nudzą. I może nudzi mnie najbardziej właśnie ich egoizm wieczny, egocentryzm. To oprócz tego, że to jest, no prowadzi do jednej wielkiej depresji cały czas. No bo mówię, albo jesteś na szczycie świata, albo się czujesz w porównaniu ze szczytem świata źle zawsze. i chcesz, żeby ktoś się na to pochylił i czujesz się, że w ogóle źle coś jest z moim życiem. No, w sumie jak jesteś na tym, w tej sytuacji i tak masz skonstruowany świat swój wewnętrzny, no to będziesz się zawsze czuł źle, no. Jak będziesz na szczycie świata, to tam jest znowuż, masz to poczucie, że musisz tam wytrzymać, że cię wszyscy ścigają, że wymagania są od ciebie, nie możesz mieć jednej zmarszczki, lecisz od razu wyrównywać tą zmarszczkę, żelazkiem prasować, co się tam robi. Nie wiem, w tym świecie nie byłem za dużo, tylko widziałem z zewnątrz, okropnie tam jest, sztuczność potworna i ludzie przeznaczają właściwie cały swój czas i energię życiową, żeby zdążyć do tej doskonałości jakiejś, którą każą ludzie inni mieć. Myślę, że stąd te wszystkie domy na kredyt, samochody bezsensowne, którymi nie można jeździć, chociaż jeżdżą 300 km na godzinę, a jedziesz 50, ale wszyscy muszą mieć wielkie silniki. I mieszkanie, które trzeba spłacać, nie wiadomo dla kogo, bo potem i tak nie masz dzieci, a ty chciałeś mieć wielką rodzinę, bo ci tak reklamy mówiły, że trzeba mieć wielką rodzinę. Nie wiem, zresztą, nieważne, mnie to nie obchodzi, ale chodzi właśnie o to, czy chrześcijanina to ma obchodzić, przejmowanie się sobą. No nie, oczywiste, że nie. Właściwie to jest tu sedno chrześcijaństwa. I teraz błąd polega na tym, jak się czyta Biblię dzisiaj, w dzisiejszych czasach, Biblia się wydaje kompletnie archaiczna z powodu tego, że nie zakłada, że człowiek jest czymś specjalnym w ogóle i że moje ja jest takie ważne. W dzisiejszym świecie, gdzie są reklamy, sprzedaje się wszystko wszystkim, wychodzi się do ludzi, którzy się przejmują ja swoim, nie mają siebie w dupie, wręcz przeciwnie, są przeczuleni na swoim punkcie. I do takich ludzi się trafia ze wszystkim. Więc się albo ich trzeba zagłaskać na śmierć, albo powiedzieć, jak im będzie dobrze, jak im coś sprzedasz, albo znowu zwrócić się do ich braku poczucia bezpieczeństwa, wartości i strachu, nie? I mówić, że o, świat jest straszny, ty się boisz, ale my o to mamy ubezpieczenie, pastylkę, ubranie, czy co tam innego i już będziesz lepszy, już ci to przejdzie. No. I tak się podchodzi do ludzi, którzy wiecznie myślą o sobie. Ale Biblia nie była pisana do takich ludzi, bo takich ludzi nie było za dużo w tamtych czasach. Bo to przerost materializmu zrobił z ludzi i jakichś takich filozofii, ideologii. Zrobił z ludzi dzisiaj takich egoistów potwornych. W tamtych czasach większość, taki typowy człowiek, nawet nie miał czasu się zastanawiać, bo pracował nie jakieś 8 godzin, tylko cały czas. Ile wlezie. Przerwą na szabat, jak był Żydem. A jak nie był Żydem, to nie było nawet przerwy na szabat. Cały czas pracujesz. Aż się budzisz się i pracujesz. Idziesz spać, jak się zmęczysz i rano znowu pracujesz. Wyjątkiem są może jakieś święta. I ludzie nie myśleli o sobie w ten sposób, że ani muszą być jak ci, których widzą na Facebooku i w telewizji, w reklamach, bo nie było Facebooka, reklam i telewizji. Nikt nie opowiadał zwykłemu człowiekowi w czasach Jezusa, że jest wspaniały i że zasługuje na więcej. W ogóle nic mu nie mówił, bo po co? Jak ktoś mu chciał sprzedać, to oczywiście, że się mówi takie rzeczy, ale to by chwilowo troszkę tylko nie w taki sposób masowy i silny, jak dziś to można robić, żeby pompować człowieka, jego ego do rozmiarów Pałacu Kultury. Każdy człowiek uważa, że jest właściwie królem wszechświata dzisiaj. Jakby słuchał tego, co mu dookoła mówią. No i właśnie wielu tak uważa, a znowuż pozostali uważają, że powinni być królem wszechświata, powinni mieć wspaniałe życie, a nie mają, więc świadczy to o nich źle, więc są do dupy i znowu żyją w jednym wielkim poczuciu winy albo bezwartościowości. No. Mówię, więc nie było tego problemu wtedy, więc nie jest silnie jakoś pokazany w Biblii. No i tak, i teraz mamy problem taki, że jak do dzisiejszego człowieka, który nie ma siebie w dupie, mówić mu o Bogu i o Jezusie. I właśnie większość ludzi wybrało taką drogę, że mówisz mu, Bóg cię kocha, Jezus cię kocha, jesteś bardzo cennym, unikalnym kwiatuszkiem, odwołując się do przewrażliwionego ego tego człowieka dzisiejszego i współczesnego. I po tym, jak taki człowiek zaakceptuje, że Jezus go kocha i że jest wspaniałym i jest naprawdę królem wszechświata, zwycięzcą jest, chrześcijańskim i no i w ogóle jeszcze bardziej jego ego jest docenione i wzrosło, to taki człowiek nie ma już szans na wyleczenie się z nadmiernego egoizmu żadnej. I nie weźmie się do żadnej roboty, bo po co, skoro już jest królem wszechświata i właściwie jest księciem i teraz powinien już spocząć na laurach, cieszyć się swoją wspaniałością, bo Bóg go kocha i nie wiadomo nawet za co. Zaskakuje mnie, jak rzadko ktoś sobie zadaje pytanie z tych ludzi, którzy łapią to, że Bóg jest w moim serduszku i ja jestem wspaniały, Bóg mnie kocha. Jak rzadko zadają sobie pytanie, za co mnie właściwie kocha. No bo muszą dojść do tego, że absolutnie za nic, ponieważ ja nic nie robię, żeby być lepszym człowiekiem dla kogokolwiek. No i właściwie to też wystarczy, ponieważ doktryna dzisiejszego chrześcijaństwa płytkiego mówi, pełnego sukcesu, mówi, że ty masz nie zasługować na nic. Właśnie dobrze, że na nic nie zasługujesz. Właśnie bądź leniwy. Ja jestem taki grzeszny. Bardzo dobrze, że ja na prawo i lewo robię, co mi się podoba, chleję, upadam dzień i noc, upadam. I to tym lepiej, bo tym większa miłość Boga do mnie, który nie zasługuje na miłość, ale Bóg mnie kocha, bo ja nic nie robię. I nie będę robił. Bo czemu miałbym? To błąd robić cokolwiek i zasługiwać na coś by był, ponieważ chrześcijaństwo jest za darmo, a nie za zasługi. No to jest prawda, chrześcijaństwo nie jest za zasługi i żadnymi rzeczami, dobrymi uczynkami, pożytecznymi uczynkami nie da się zarobić na to. Dlatego Biblia nie mówi, ani ja tego nie mówię. Ja mówię to, że Jezus, ten z Biblii oryginalny, nie przychodził do nikogo i mówił, Bóg cię kocha. Przeważnie przychodził do ludzi i opowiadał im trudną prawdę, ciężką do łyknięcia, a potem oczekiwał z wywrócenia życia do góry nogami, żeby iść za nim i zapracować się na śmierć właściwie. Tam, gdzie jest opis sądu, na przykład, że był sędzia na koniec i postawił przed sobą ludzi, owce i kozły, to nie opowiadał im o jakichś nastawieniach psychicznych, czy ktoś kogoś kocha, tylko mówił tak, daliście mi jeść, daliście mi pić, daliście mi ubranie, jak mi było zimno, odwiedzaliście mnie, jak byłem chory. To, co żeście zrobili, moim braciom to zrobiliście mnie, wejście, zapraszam, będziecie ze mną. A ci inni skrytykował ich za to, czego, że nic nie robili. Ludzie mają i przez wieki mieli rozkminę ciężką, w jaki sposób pogodzić takie opisy sądu i te wypowiedzi Jezusa, z których wynika, że trzeba coś robić. Jak pogodzić z koncepcją też z Biblii, żelazną i wyraźną, że nie wchodzi się do nieba za zasługi. Dla mnie to było oczywiste od samego początku i proste, ponieważ ja nie byłem, się okazuje, współczesnym człowiekiem, pełnym siebie samego, z aspiracjami i że muszę być kimś strasznie wielkim, że jestem wyjątkowym. W ogóle interesowało, więc dla mnie to było absolutnie normalne i logiczne. Zapisuję się do bandy Jezusa po to, żeby dla Niego pracować. Więc to, że Jezus potem się spodziewa, że moje wyniki mojej pracy jakieś będą, to dla mnie nie jest wcale nierównoważne z tym, że ja muszę na coś zasłużyć. Nie muszę, odwrotnie jest. Ja już jestem w Jego bandzie. I ponieważ jestem, to bycie w Jego bandzie oznacza z definicji, że ja mam pracować, że ja chcę pracować i że będę pracować, bo po to się tu zapisuję. No ale dzisiaj tego nie ma. No i właśnie, Panie, dlaczego? I sednem myślę sobie, że doszedłem wreszcie do głównego problemu dzisiejszych czasów, że egoizm jest tak przerośnięty wśród ludzi, że nikomu nie przyjdzie nawet do głowy, żeby mówić oryginalną Ewangelię, bo do takiego człowieka już się nie da dotrzeć, jeżeli on myśli tylko o sobie. No i mam tu z tym problem, bo chciałbym coś powiedzieć konstruktywnego w takim odcinku, czyli na przykład jak mówić ludziom Ewangelię, jak dojść do nich, dotrzeć mówiąc o Bogu, skoro nie Jezus cię kocha, biedny, cudowny człowieku, my cię teraz przygarniemy do naszej grupki i możesz dalej być sobą nieukiem, leniwym, głupim, grzesznym, czy jakim chcesz, tym lepiej, im gorszy jesteś, tym lepiej, Jezus cię kocha i nic nie dalej nie musisz robić. Bo to nie jest to, co Jezus mówił i nie to, czego się spodziewa. Więc, ale jak się przełączyć na mówienie oryginalne? Przecież tego nikt nie zniesie w dzisiejszych czasach, kiedy przyjdziesz z ofertą, proponuje ci dużo pracy za darmo, wysiłek, krew i zgrzytanie zębami, będziesz cały czas robił rzeczy, nie będą ci za to wdzięczni, będą prześladowania, bo to też Jezus mówił, obiecał, że będą prześladowani w Biblii, jest obietnica prześladowań dla tych, co idą za Jezusem w ramach reklamy, super reklama, nie? skorzystać z naszego produktu, dostaniesz więcej w dupę, nie? Takie coś. Ale to jest w Biblii. I ci, którzy szli za Jezusem, oni sobie zdawali sprawy z tego, jakie to będzie kosztowne. I to też jest paradoks, który było trudno zrozumieć. Jak to jest za darmo? Niebo jest za darmo dla każdego, ale jest jednocześnie kosztowne. No tak jest, no bo to w innym sensie. Jest za darmo, a w innym sensie jest kosztowne. No, ale co chrześcijanin ma w dupie? Wracając do tego odcinka. No właśnie, więc siebie. I początkiem może w ogóle rozmowy o Bogu powinno być przywrócenie jakichś, przynajmniej przekucie szpilką tego nadętego człowieka, z którym się gada. Albo siebie, jeżeli ty jesteś nadęty, odkrywasz właśnie. Uważanie siebie za największą ofiarę jest w rzeczywistości skrajnym egoizmem, a nie pokorą. Pokorą jest uważanie się, kiedy człowiek uważa się za nikogo specjalnego. Ja jestem zwykłym człowiekiem, jak każdy inny. To, że coś mi wyszło, to był efekt nie talentu, nie przypadku, tylko pracy. I jak mi wyszło, to nie znaczy, że jutro mi nie wyjdzie, więc nie ma się znowu ani czym chwalić, ani znowu się nie ma czym przejmować. Jak wszyscy inni ludzie, popełniać będę zawsze błędy, jedne rzeczy mi wyjdą, większość rzeczy mi nie wyjdzie. To jest absolutnie normalna rzecz. Nie ma powodu mieć z tym jakichś związanych, szczególnych emocji w ogóle. No i co mogę powiedzieć? Błogosławieni, którzy to wiedzą od początku, bo się wychowali w PRL-u może, którym właśnie nikt nie był szczególny i każdy to wiedział. No, to się akurat przydało. Jedna z niewielu rzeczy, która się przydała ludziom wtedy. No tak, ale pytanie jest dla mnie ciekawsze, czy w ogóle można połączyć takie bycie pełnym siebie, uważanie się za super ofiarę wyjątkową, albo super ważną osobę też wyjątkową. Ja zasługuję na lepszego męża, jestem cudowną kobietą. Ja nie wiem, jeżeli ktoś mi nie daje tego, co ja potrzebuję, to przecież to coś jest źle z nim, nie? Bo ja jestem cudowny od razu. Ja muszę mieć najlepszą panienkę, nie? Jaka istnieje najładniejszą, zawsze młodą i jest zawsze chętną do robienia wszystkiego. Tak sobie człowiek współczesny przecież myśli. Nie zastanawia się, co daje w zamian. W ogóle się zastanawia, co daje, co bierze. A dlaczego bierze? Bo jest cudowny. I paradoksalnie jednocześnie uważa się za beznadziejnego i jednocześnie cudownego, albo na zmianę, tak jak już mówiłem na początku. Ale zawsze z najgorszą rzeczą tym wszystkim, najważniejszą jest, że myśli o sobie jako o kimś wyjątkowym. Nie jest nikt wyjątkowym. I teraz dlatego ja już trochę rozumiem, czemu ja mam taką odrazę do ludzi, co przychodzą do innych i łapią ich na haczyk pod tytułem Bóg Cię kocha, Jezus Cię kocha. I zauważyłem, że zawsze idą do ludzi wyjątkowo niedowartościowanych, z różnymi fobiami, słabych psychicznie, bez poczucia wartości. I tacy ludzie chcą to usłyszeć i znaleźć się w swojej biedzie, jakoś zaopiekowani chcą być, poprzytulani przez Kościół, przez Boga, czuć się wspaniale i tyle. Nie? I tak w kółko się to dzieje. Cały proces bycia chrześcijaninem wtedy sprowadza się do myślenia o sobie coraz więcej. Czyli jest ci źle, pomyśl o tym, co ci Bóg daje i poczuj się dobrze. Pomyśl, jak cię kocha. No i myślisz, mnie kocha. Myślisz więcej o sobie, bo to Ciebie kocha, to Ty jesteś najważniejszy na świecie dla Niego. I kocha Cię więcej, myślisz więcej o sobie i cały czas myślisz o sobie. Jak nagle poczujesz się gorzej, to dlatego, że myślałeś o sobie znowu i znowu idziesz do tego kościoła, żeby się poczuć lepiej. I w kółko tylko w chrześcijańskich kościołach tego typu człowiek biega od myślenia o sobie do myślenia o sobie cały czas. Nie ma w ogóle miejsca na myślenie o innych ludziach. Każdy przychodzi na takie nabożeństwo i widzę, że każdy jest oddzielnie, każdy płacze nad sobą samym. Albo się cieszy sam z tego, co przeżywa z Bogiem. Zawsze sam i zawsze On jest najważniejszy. No i tak wygląda chrześcijaństwo, przynajmniej duża jego część. Nie wszyscy tacy są i nie wszędzie, ale to jest ta dominująca dzisiaj sprawa. I początkiem, jeszcze raz powiem, uważam teraz właśnie sobie, że jest to, że człowiek nie ma w dupie to, co powinien mieć w dupie. No więc tak sobie odkryłem to, czytając książkę o subtelnej sztuce, jak mieć w dupie rzeczy różne. Ponieważ to, że coś masz w dupie, to nie jest obojętność. O, to jest ważne, żeby to dobrze zrozumieć. zachęcając do tego, żebyś miał rzeczy w dupie, ja nie zachęcam do obojętności w ogóle. Po to masz mieć w dupie rzeczy różne, nieważne, żeby te rzeczy, które są naprawdę ważne, zrobiły się naprawdę ważne. A to jak się czujesz w związku z tym, czy masz mordę nadając coś na Facebooka, czy nie, to nie jest ważne. W żadnej w ogóle, w żadnym aspekcie. Ani dla ciebie to nie jest ważne, bo co ci to zmienia w życiu właściwie? Że wyglądasz brzydziej czy ładniej, albo że masz lepszą karierę i więcej zarabiasz, czy mniej. Dopóki masz co jeść i gdzie mieszkać i potrzeby takie generalne życiowe są zaspokojone, to co za różnica, czy zarabiasz więcej, czy mniej? Albo czy jeździsz samochodem taniutkim, czy 10 razy droższym. Dojedziesz taką samą prędkością i z grubsza i tak wygodnie. Co za różnica? No nie żadna tak w praktyce, ale ja dla ludzi, co nie mają tego w dupie, to jest różnica zasadnicza. I mówię wam, to jest marnowanie życia. To niedobrze jest marnować ten czas, bo życie jest pełne różnych prostych, fajnych przyjemności. Ale przede wszystkim pełne jest rzeczy ważnych do zrobienia, a przynajmniej dużo ważniejszych niż takie myślenie w kółko o sobie. Albo przejmowanie się tym, co ludzie powiedzą. Im mniej, albo nie, im więcej masz w dupie rzeczy właśnie nieistotnych, tym większa, więcej czasu, energii, możliwości, żeby zwrócić uwagę na to, co faktycznie jest ważne w życiu. Ważne są relacje. Drugi człowiek jest ważny, Bóg jest ważny, życie i śmierć, to co wiemy, że po śmierci jest ważne. Ale nie musi to być znowu takie znowu rzeczy ważne typu, że nie wiem, obiektywnie w skali wszechświata ważne. Takie zwykłe, proste sprawy, zainteresowania, co lubisz robić jest ważne. To czy lubisz jeść czekoladę taką białą czy czarną, to jest ważne, bo to lubisz, dla ciebie przynajmniej. I to jakąś różnicę robi. Albo jak masz jakieś marzenia, albo zachcianki dziwne, projekty do zrobienia. Albo to, że chcesz być dobrą matką, albo ojcem. To jest ważne. To jest coś, co zmienia coś, komuś, gdzieś w życiu na lepsze. Istotne to jest. No. Więc dlatego mówię, żeby mieć w dupie dużo rzeczy. I Jezus je miał. W jednym z pierwszych rozdziałów w Nowym Testamencie, w jednym z pierwszych rozdziałów, chyba w 7 Ewangelii Mateusza, Jezus wchodzi na górę i opowiada ludziom na dzień dobry, co mają mieć w dupie. Czy on to mówi ładnie, mówi, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, o kariery, o jutrzejszy dzień się nie troszczcie, o to, co się ubierzecie, na swoje ciało się nie troszczcie. Tłumacząc to tak najbardziej po ludzku, on mówi, miejcie to w dupie. Siebie, co ludzie powiedzą, opinie ludzi bezwartościowych, to jak wyglądasz, też wszystko będzie zniszczone, gdzieś tam zniknie i zestarzeje się i zwiędnie. Co za różnica. Jezus przecież, jak się przeczyta te porównania Jego, to cały czas o tym mówi. Nie mówi tego tak wprost, ale mówi to prosto i zrozumiale raczej. No. Mówi, patrzcie się na trawę. Albo na lilie polne. Lilie, jakieś kwiatki. Bóg im daje bardzo ładny wygląd, ale jutro ich nie będzie. Będą się spali, będą wrzucone do pieca, a i tak mają co trzeba. Nie przejmujcie się tym, to jest jego wniosek. To należy mieć w dupie. To nie są ważne sprawy. Ważne sprawy są inne. I o tym właściwie mówił często w Ewangeliach, jak sobie śledzimy jego życie, jego rozmowy z ludźmi. To on, kiedy mówił, on mówił o rzeczach ważnych. W dzisiejszych czasach ludzie chcą być na haju. Nie chcą się leczyć z niczego, chcą się tylko naćpać. No, to jest następna rzecz, którą chrześcijanie powinni mieć w dupie. Powinien mieć w dupie narkotyki. Ale to może nie jest kwestia mieć w dupie, albo nie, no tak, właściwie no, do tego się sprawdza. Może odmawiać brania narkotyków, narkotyzowania się różnymi rzeczami. I chodzi mi o to bardzo szerokie pojęcie, co to znaczy być na haju. To znaczy zrobić tak, żeby przyjąć coś do siebie, albo substancję, albo jakąś gadkę, szmatkę, albo koncepcję, albo czynność. W każdym razie przyjąć to do siebie po to, żeby czuć się wspaniale. Jak najdłużej się da, ale ogólnie krótko. Żeby się poczuć wspaniale tu i teraz natychmiast. I ja powiem tak, że chodzicie sobie do terapeutów, chodzicie, synkowie, do terapeutów, chodzicie, to ja wam powiem, dlaczego chodzicie. Chodzicie po to, żeby się naćpać u terapeuty, a nie po to, żeby się wyleczyć. Ja tak twierdzę, bo takie mam spostrzeżenie. A może się mylę, ale tak uważam. Bo widzę, jak to działa i widzę, jak ludzie opisują, jak wyjdą od takiego terapeuty. Mówią, jak mierzą wartość tego, co właśnie ich spotkało. Mówią, czuję się lepiej. A terapeuci mówią, że tak, po wizycie człowiek czuje się lepiej. No tak, oczywiście, no, że tak, bo po, jak sobie zażyje na przykład opium albo heroinę, to też się czuje lepiej. No to na tym to polega, żeby się czuć lepiej. Tylko, że to miało być leczenie. Po wyrwaniu zęba od dentysty człowiek nie mówi, że czuje się lepiej. Na tym polega leczenie, że masz być zdrowy, cały, już na konie, na zawsze. Albo przynajmniej na długo. Jeżeli by po przyjściu do dentysty, dentysta ci wbijał jakiś proszek rozśmieszający, gdzieś tam strzykaweczką by ci tam wpuszczał, a potem by ci dawał znieczulenie na 3 dni, to by było mniej więcej to, co się dzieje u terapeutów dzisiejszych. Czyli czujesz się dobrze po wyjściu od dentysty, a ząby by sobie tam spokojnie gnił dalej, zatruwał organizm i robił, co tam sobie chce, bo nieważne. Oczywiście to jest w interesie dentysty, więc nie wiem, czemu dentyści tak nie robią. Może to by było zbyt czytelne, ale psychoterapeuci mogą sobie tak robić, bo to nie jest już takie czytelne i udało im się przekonać ludzi, że faktycznie takim miętoszeniem siebie ciągle i rozwałkowywaniem w kółko swoich szczegółów z życia i skupianiem się na sobie samym faktycznie dokądś dojdą. No, może i dojdą, ale chyba nie przez to. Ale głównym powodem, nawet jak dojdą, jest, żeby się naćpać co tydzień. Wtedy człowiek wraca do takiego terapeuty po następną dawkę za tydzień. Spotkamy się za tydzień, może co 3 dni. No i tak przez 2 lata, 10 lat, całe życie najlepiej. Czemu nie? No. Zresztą to nie tylko terapeuci, wszyscy tak robili. Jak sobie pomyślicie, czym jest spowiedź katolicka, to dojdziecie do wniosku, że w sumie to właściwie to samo robi. Tam się idzie człowiek po to, żeby się poczuł lepiej. Bo się tak samo w konfesjonale idzie człowiek wygadać, wywalić te brudy i dostać rozgrzeszenie. Wspaniale się czuję, wiem, bo byłem. I nie ma to nic wspólnego z tym, czy Bóg faktycznie rozgrzesza, czy nie rozgrzesza. Idzie się po to poczucie odpuszczenia. I to poczucie, ten haj jest celem tego wszystkiego. No, czy on zostaje na dłużej? No nie za bardzo, no bo ludzie dalej se grzeszą i dalej wracają, ale na tym to polega. Porządny dealer daje człowiekowi taką rzecz, po której on przeżyje, ale będzie wracał. No i jeszcze będzie oczywiście chwalony, że robi rzecz. Ale tak naprawdę nikt nikogo z niczego nie leczy. Tylko mu daje haj. I ten haj jest na każdym kroku, to jest cały styl życia w dzisiejszych czasach. Po co zarabiasz? Żeby sobie coś kupić. I co kupujesz? No żeby się poczuć dobrze. Na ile to wystarcza? Parę dni, parę godzin, na parę tygodni w najlepszym może możliwym scenariuszu. No ale no po to się to robi, nie po to? Więc ogólnie jakiś tam sens życia dzisiejszego cały się sprowadza do tego, żeby iść od jednego haju do drugiego, albo żeby sobie wybrać swój haj jakiś. To, wracając teraz do Biblii, co to ma właśnie wspólnego z Jezusem i z tym stylem życia, który On proponuje nam tutaj? Styl życia Jezusa nie polegał na myśleniu o sobie, nie polegał na zaćpywaniu się czymś pozytywnym i miłym, uczuciowym, tylko na pracy. Życie z Jezusem polegało na tym, żeby robić coś, co On daje ci do roboty. Całą tą relację porównywał cały czas do relacji mistrza i czeladnika. Czeladnik, sensem czeladnika, poza tym, że pewnie fajnie jest i robisz sobie z mistrzem herbatkę i pogadacie se, ale to nie jest sedno. Sedno tej relacji to jest praca. Ty masz naśladować mistrza jako czeladnik, pracując w nadziei, że staniesz się mistrzem sam kiedyś i będziesz to robił dobrze, będziesz uczył następnych. I ogólnie ten model był pokazany jako to, co powinni chrześcijanie robić. I żeby to w ogóle działało, to mówię, trzeba mieć w dupie całą masę rzeczy dzisiaj. I problem w tym polega, że ludzie nie mają rzeczy w dupie, tylko się przejmują. Przejmują się też, duperelami innymi. To mówię, dwie najważniejsze rzeczy. Przejmowanie się tym, co ludzie powiedzą i przejmowanie się sobą samym. Ale no, jest cała masa innych dupereli. No, przejmowanie się planetą, że tam pływa plastik w tym oceanie i morzu. No, pewnie pływa plastik, pewnie to i źle, że pływa plastik, pewnie śmierdzi gdzieś tam komuś przez to. Ale czy to jest powód, żeby się tym przejmować i podporządkować sobie życie temu? No nie za bardzo, coś mi się nie wydaje, że to jest wystarczający cel życia. I zresztą, gdyby nawet był, to ludzie nie po to to robią. Mało jest ludzi, którzy naprawdę w to wierzy. Większość ludzi chce się znowu poczuć dobrze, że kupiło plastikową, nie zając plastikowej rurki, to papierową badziewną. Czują przez chwilę, że są zbawcami planety, że oni ratują teraz coś. Oni się czują tak, się wspaniale, chcą się znowu naćpać trochę haju więcej. I po to wspaniałe czucie ludzie to wszystko robią. Dlaczego robią te idiotyzmy? Żeby wyłączać elektrownie wszędzie, gdzie się tylko da, mimo że to będzie kosztowne potwornie i będą musieli za to wszystko płacić, nie? Że ktoś się nie zastanawia nad tym? Otóż nie. A dlaczego? Bo chcą się czuć lepiej. Chcą być znowu zbawcami planety. Po to to jest. I to nie jest prawdziwe rozwiązywanie prawdziwych problemów. To jest cały czas śpanie. Śpanie się bierze właśnie z tego nadmiernego znowuż przejmowania się sobą i swoim samopoczuciem, swoimi uczuciami, swoimi emocjami, że ja muszę się czuć dobrze. Gdzie to Jezus mówił w Biblii, że celem twojego życia jest, żebyś ty się czuł dobrze? Nie wiem, nie widzę, nie znalazłem. Trochę o co innego chodzi. Satysfakcja z życia to nie jest to samo, co dążyć do tego, żebym czuł się dobrze, że ja tu jestem najważniejszy i moje uczucia i moje samopoczucie. To, co Jezus zrobił, jak On żył, pokazuje, że nie dążył do tego, nie maksymalizował swoich własnych uczuć, przyjemności, poczucia dobrze zrobionej roboty, czy czegokolwiek. W ogóle nie myślał o sobie. Jezus jak był, to się zapracowywał na ziemi, to się zapracowywał na śmierć, dosłownie, bo usnąłby na łódce w czasie burzy, bo był tak zmęczony. Człowiek, który tak pracuje, ciągle robi dla innych rzeczy i spotyka się z niewdzięcznością, przeważnie, z niezrozumieniem, no ten by przeważnie tego nie robił, gdyby nie robił tego z jakiegoś ważnego powodu. Ale dzisiejszy człowiek, który dąży do tego, żeby robić sobie dobrze, nie zrobiłby tego tak jak Jezus. Nie byłby Jezusem. Dzisiaj nikt by nie żył w taki sposób, bez nagrody za coś, co robi dla dobra publicznego. Jezus robił dla dobra publicznego, bez nagrody i wręcz na koniec go za to wszystko jeszcze zabili. I tak to robił, wiedząc, że to tak będzie. Dlaczego? No. Ostateczną odpowiedzią na to wszystko w Biblii, jak mieć to wszystko w dupie i siebie, i innych ludzi, co powiedzą, nie że innych ludzi, tylko ich opinie, i trendy, które świat wyznacza i to, jak wygląda świat na Facebookach i Instagramach. Żeby to wszystko mieć w dupie, kluczem jest najprostsza rzecz, o której Biblia mówi wszędzie i jest tak oczywista, że jej się już nie zauważa. To jest miłość. Miłość czy... miłość, nie? Czy to jakieś inne słowa, ale o to samo chodzi. To jest to, co my mieliśmy robić. To jest sedno sposobu życia chrześcijanina. I ta miłość polega na tym, albo na czym ona polega, to może nie tak łatwo zdefiniować jest, albo zresztą to jest intuicyjne, ale o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że ten, kto miłuje czy kocha innych i na tym się skupia, ten automatycznie ma w dupie całą kupę rzeczy. Bo ten, kto kocha innych i żyje tym, myśli o innych, myśli o tym, jak innym dać coś z siebie, nie? Bo ich lubi, bo ich ceni ich, bo są dla niego ważni inni ludzie. Ten nie przejmuje się ich opiniami na swój temat. Nie przejmuje się sobą samym, nie przejmuje się o tym, że jest za mały, że jest za duży, że się nie czuje. Po prostu się o tym nie myśli, bo jeżeli to myśli, to przestaje kochać. To nie jest to samo, co... Znaczy nie da się jednego i drugiego naraz robić. Jeżeli człowiek siedzi i myśli nad sobą, jak mu źle i brzydko i co go boli, no to nie ma wtedy miejsca już na myślenie o innych ludziach. No. Więc to, że no każdego czasem coś boli, to wtedy se robi pewnie przerwę od kochania, bo bardzo ciężko jest jedno z drugim połączyć, ale w większości czasu w życiu Jednak nas nie boli wszystko i moglibyśmy wtedy myśleć, co tu zrobić ze sobą dla innych, bo inni są fajni, pomyśleć o tych ludziach i poszukać w nich czegoś dobrego, zauważyć w nich, jak niesamowitym człowiekiem jest człowiek, mimo że nie jest jakimś pewnie wyjątkowym czymś, ale jednocześnie jest. To jest tak to fascynująca rzecz o człowieku, że mimo że jesteśmy tylko ludźmi, niczym szczególnym, takie fizycznie zwierzęta zaawansowane, od środka istoty duchowe, które jednocześnie ograniczone są tym, że są cielesne, bardzo dziwne to wszystko jest razem, ale fascynujące i fajne. Jak się to myśli o tym w ten sposób, człowiek automatycznie zaczyna mu się rodzić taka chęć, żeby być dla innych, żeby im było dobrze, nie mi. Zapomina się o sobie i leczy się człowiek z tego nadmiernego przejmowania się sobą samym. No mówię, to było lekarstwo na wszystko. To jak Jezus mówił, że miłujcie się, to nie było przykazanie, to była dobra rada dla naszego własnego zdrowia psychicznego. Ludzie, którzy są szczęśliwi, to nie są ludzie, którzy w kółko myślą o sobie. Ludzie, którzy są szczęśliwi, to są ludzie otwarci na innych. To łatwo zauważyć, znajdźcie sobie ludzi, co chodzą po świecie i są tacy ciągle pogodni, zadowoleni i spokojni. Zobaczcie, czy oni ciągle o sobie myślą. Zobaczcie, iloma rzeczami się przejmują ci ludzie. Znaczy, się nie przejmują. Nie, oni mają w dupie większość rzeczy, takich właśnie dupereli niepotrzebnych. Sztuka tego, żeby mieć w dupie, to jest jednak ważna sztuka, ale myślę sobie, że chrześcijanin najlepiej by było, jakby doszedł do tego od strony tej miłości, co Jezus mówił, żeby ją mieć i pokazał, jak ją mieć. To też wyjaśnia, dlaczego Jezus się sobą nie przejmował, bo nie miał już czasu, bo się przejmował tym gościem, z którym rozmawiał, bo się na nim skupiał, albo kogoś wyleczył, albo komuś coś powiedział mądrego. A zauważcie też przy okazji, że nie zależało mu, żeby ten drugi człowiek go lubił, bo mówił rzeczy ludziom przykre nieraz, których nie chcieli usłyszeć, mówił, ale potrzebne i ważne. Jezus nie chciał dawać haju, nie dealował niczym, tylko leczył. No i do leczenia nieraz kuracja natychmiastowa i brutalna była potrzebna. I on mówił takie rzeczy brutalne ludziom w twarz, prosto, bez owijania, po to, żeby ich wyleczyć, nawet jak go za to mieli znielubić. To jest coś, do czego chrześcijanie powinni zawsze wracać. Myślę sobie. I dzisiejsze chrześcijaństwo zeszło do poziomu takiego dna już, że ja już tego nie poznaję. Powiem tak, że to chodzenie do ludzi i mówienie, że Jezus cię kocha i weź go do serduszka, w ogóle już nie widzę, co ma wspólnego z tym Jezusem oryginalnym, z tymi pierwszymi chrześcijanami oryginalnymi, dla których to wszystko to było życie prawdziwe, cenne, którzy poświęcali swoje życie i to swój dobrostan, tak się to dzisiaj mówi, dobrostan, poświęcali w imię tego, w co wierzyli, żeby być dla innych i żeby być dla Boga najlepszym możliwym człowiekiem. I mówię, chrześcijaństwo i naśladowanie Jezusa musi się wiązać z tym, że musisz mieć w dupie całą masę rzeczy. Inne rzeczy, które należy mieć w dupie i chrześcijanin ma, to już Wam zostawiam sobie do obadania samodzielnie, bo może się okazać, że jest tego więcej i jeszcze w całkiem innym miejscu. Ludzie się nadmiernie mogą przejmować, nie wiem, karierą, rodziną. No Jezus mówił, żeby kto nie ma w dupie mężów, żon, ojców, matek, dzieci, ten no nie może być moim uczniem. On mówił, żeby nie mieć w nienawiści, ale to ja złagodzę tym razem, odwrotnie niż zwykle robię, bo zwykle ja mówię dosadniejszym językiem niż Biblia, a teraz mówię odwrotnie. Jezus mówił, kto nie ma w nienawiści, a ten kto ma w dupie? Kto nie ma w dupie? Kto nie ma w dupie rodziny, ten nie może być uczniem. No trochę to mocno brzmi, nie? I o co mu chodziło? No to no, pewnie o to, co powiedział, no co mu mogło chodzić. Gdzieś przy wyborach życiowych te wszystkie rzeczy w praktyce wyłażą i tak. Więc można sobie wmawiać, że Bóg jest najważniejszy, ale potem spędzać całe życie myśląc tylko o sobie, o rodzinie, o karierze, o tym, jak wyglądasz, o fotkach, o tym, żeby cię ludzie lubili. A okłamuj się, ile wlezie, ale szczęścia ci to nie da i nie przyniesie, a Boga się na koniec też nie da oszukać. Bóg się nie da robić w bambuko. Też to może gdzieś w tym odcinku znajdziesz tą odpowiedź na te pytania, co najczęściej zadawane pytanie mi, jako prowadzącemu tutaj odwyku, jest: dlaczego Bóg do mnie nic nie mówi, nie mogę go znaleźć, nie słyszę i tak dalej? Czemu nie mogę kontaktu załapać? I właściwie zawsze odpowiedź, no, przy wszystkich przypadkach, które ja teraz pamiętam, się sprowadzały do tego, że nie masz w dupie odpowiedniej ilości rzeczy odpowiednich. Że się przejmujesz sobą samym, że chcesz, żeby Bóg dla ciebie robił, a nie ty dla Boga. Ty nie chcesz pracować dla Niego, nie chcesz iść za Nim. Ty chcesz, żeby On ci dał trochę haju. Bo całe życie nic innego nie robisz, tylko zbierasz haj następny. Od jednego narkotyku do drugiego. Ludzie też sobie zastępują po prostu jeden narkotyk następnym, co może by wyjaśniało, dlaczego tyle świadectw ćpunów, którzy zostają chrześcijanami, a potem się zachowują tak samo jak poprzednio, tylko ćpają co innego. Im opowiadają o kościele, tak jak kiedyś opowiadali o urokach życia na amfetaminie. Teraz mówią o urokach życia w kościele, modlitwach i różnych rzeczach. Także dziwnie podobnie to wygląda, że dalej są nietrzeźwi tacy sami, jak byli poprzednio i zastąpili jeden haj drugim.
Ja mam pytanie.
Pytanie Dominiki na koniec odcinka z jakiegoś powodu, ona tu siedzi. Co?
Co z
fragmentem?
Co z tego jak siebie samego? Czy to nie świadczy o tym, że masz się jednak kochać?
Co z fragmentem miłuj bliźniego siebie jak siebie samego? Jest. Takie dobre pytanie. Właśnie jak się to? Kłóci wam się? Nie kłóci wam się? Miłuj, był o tym odcinek dobry zresztą, mój, tak polecam. Myślę sobie, że miłować siebie samego i przejmować się sobą samym, to nie jest to samo. Nie jest to samo? A jak ty myślisz? Ona nie wie, że kochać siebie samego to znaczy przejmować się sobą samym. Łatwiej jest zrozumieć takie rzeczy, kiedy się przez chwilę zastąpi siebie samego drugą osobą. Weźmy sobie miłować siebie samego, dobrze miłować dziecko swoje. Czy przejmować się nadmiernie swoim dzieckiem i widzieć w dziecku najważniejszą istotę na świecie, nie? Spełniać wszystkie jego zachcianki, czy to świadczy o tym, że ktoś kocha to dziecko? Bo ja bym powiedział, to nie jest to samo. Ktoś, kto kocha dziecko, nie robi tego zła swojemu dziecku, nie traktuje go jako taką studnię bez dna zachcianek, które trzeba natychmiast spełniać. No to zepsuje tego człowieka. Więc jeżeli pomyślisz teraz o sobie i kochaniu siebie samego, to zastanów się, czy sam siebie nie psujesz tak, jak te wszystkie matki psują swoje dzieci, które potem są grube, bezczelne, jak to w Polsce się mówi, niewychowane. Jeżeli kochasz siebie samego, przez tą miłość rozumiesz rozpieszczać się, albo uważać się za mega ofiarę wszystkiego i wszystkich, albo uważać się za przewartościowanego króla wszechświata i spełniać wszystkie swoje zachcianki. W obu przypadkach dla mnie to nie jest miłość. To jest jakaś patologia. To się bierze z jakichś bardzo dziwnych założeń co do tego, czym jest człowiek, kim jest i jakie jest jego zadanie. I na co zasługuje może przede wszystkim. To, że kocham siebie samego, ja się bardzo lubię, powiem od razu, bardzo się lubię. Robię sobie to, co uważam, że jest dla mnie pożyteczne. To jest ważne dla mnie kierunek, jak najbardziej. Ale ponieważ ja siebie samego lubię i cenię, to nie zrobię sobie, nie będę sam siebie psuł. Nigdy nie popatrzę na siebie jako na najważniejszą istotę, na super wyjątkowego kogoś. Albo nie widzę siebie jako i swoich zachcianek, że muszę sobie je natychmiast spełniać. Dlatego potrafię sobie odmawiać różnych rzeczy z miłości do siebie samego. Ja to tak widzę, miłość do siebie samego. Może to jest jakaś mądrość w tym połączona z tą miłością, ale myślę sobie, że to się bierze naturalnie, z tego, że to nie jest patologiczne. Nie myśli o sobie w jakiś zepsuty sposób. Bo przecież człowiek sam nie obżera się do pożygania, ani nie chleje do też pożygania z miłości do siebie. Człowiek, który ma do siebie szacunek i się kocha, lubi się napić piwa czy czegoś, ale wie kiedy przestać. Też miłości do siebie przecież to robi. A nie, że się nienawidzę, dlatego nie chleję dalej. Ja już kończę pić, wypiłem swoje, jestem zadowolony i wiem, że to dla mnie będzie najlepsze. To jest miłość. Więc miasu mi się nic nie kłóci. Kochać siebie samego nie oznacza widzieć w siebie centrum wszechświata. Pępek świata to ja, to nie jest miłość do siebie samego. Nie widzę tego tak. Czy to odpowiada na twoje pytanie? na jej pytanie odpowiedziało. Jeżeli na twoje pytanie też odpowiedziało, to napisz komentarz pod tym odcinkiem albo na odwyk.com, jak się to przydaje, rzuć to łaska, żebym mógł więcej odcinków robić, naruszać ludziom standardowe sposoby myślenia i rozgrzebywać im trochę tam zgniłe różne założenia życiowe. Powinniśmy być brutalniejsi, myślę, wobec siebie samych i wobec innych ludzi, jeżeli to jest dla nas dobre, być brutalniejszym, żeby mówić sobie prawdę. Nie jesteś najważniejszy na świecie. Jeżeli Bóg cię kocha, to tak naprawdę za coś. Mimo, że nic nie zrobiłeś i byłeś jeszcze takim dziadem strasznym i robiłeś samo zło, to Bóg widział w tobie potencjał. Widzi w tobie człowieka, z którego rozkwitnie coś dobrego. Więc doceń to, że to tak widzi, ciesz się tym, że tak widzi, bo jesteś być może takim człowiekiem, skoro Bóg tak widzi i pewnie tak jest, że człowiek ma wielki, ogromny potencjał, każdy. Ale ty go możesz zmarnować i wtedy nie będzie cię już za co kochać. Bóg widzi twoją przyszłość przecież też. To nie jest też, że trzeba zasługiwać sobie na tą miłość, jeżeli widzisz to od tej strony. To jest bardziej chodzi, że z miłości do siebie samego chcesz, żebyś też był jak najlepszym, jak najpożyteczniejszym człowiekiem, jak najfajniejszym, jak najśmieszniejszym może. Żeby się samemu z sobą czuć dobrze, inni też się czuli. I to jest jakby wdzięczność tylko za to, że ktoś zaufał ci, na przykład Bóg, zobaczył w tobie tą potencjał i zakochał się w tobie, albo powiedział, ty jesteś kimś fajnym i możesz być kimś super, nawet jeżeli poznałem cię, kiedy byłeś na samym dnie i robiłeś rzeczy obrzydliwe i sam siebie nie lubiłeś, nikt cię nie lubił. To ja cię lubiłem, bo ja wiedziałem, że z ciebie coś będzie. I dla mnie, jak ktoś tak podejdzie do mnie i pokazuje mi, że we mnie wierzy, moja odpowiedź odruchowa jest taka, to ja w siebie też uwierzę, zaryzykuję i popracuję i będę dążył do tego. Nabieram szacunku sam do siebie i zaczynam walczyć, pracować, robić coś. Nie dlatego, że jestem najgorszy, nie dlatego, że jestem najlepszy, bo to nie ma nic do rzeczy w ogóle w tym wszystkim. Po prostu nie wiem dlaczego, nie umiem tego powiedzieć. Myślę, to jest gdzieś ta miłość, która jest właśnie trudna mi do zdefiniowania. Miłość do siebie samego i miłość do innych ludzi, miłość do Boga i miłość do tego, co nawet stworzył. Pełno jest okazji do tej miłości, ona jedna prowadzi do drugiej, myślę sobie. Człowiek, kto kocha ludzi, który ludzi kocha, kocha też Boga, który ich stworzył i odwrotnie, człowiek, który kocha Boga, który ludzi stworzył, będzie kochał też i ludzi, bo my jesteśmy na Jego podobieństwo stworzeni, tak jak to Biblia mówi, jakby ciężko kochać jedno, nienawidzić drugiego. Według Biblii, według przynajmniej apostoła Jana, to jest w ogóle niemożliwe. Nikt nie może powiedzieć, że kocha Boga, jak nie kocha ludzi. No i kochanie siebie gdzieś też w tym jest ważną rzeczą. No. Ale tak jak mówiłem, w odcinek tego, tytuł tego odcinka jest Co chrześcijanin ma w dupie? No i ja uważam, że ma wiele rzeczy bardzo w dupie. No, rozumiem, że ogólne pojęcie powszechne jest, że właśnie musi wszystko mu zależeć, nad wszystkim się pochylić i nie mieć w dupie rzeczy. A tuż ja się nie zgadzam. Dla większości, dla chrześcijanina, większość rzeczy, tych co w ogóle dla ludzi są celem życia, to są jak śmieci, bez wartości. W związku z tym mam je w dupie też i ja też tobie tego życzę. To jest cudowne, to nie znaczy, że jestem obojętny, tylko po prostu znaczy to, że jestem zdrowy może. Albo że poukładam sobie jakoś realistycznie wszystko we łbie, a nie poddałem się tym różnym kłamstwom, które dookoła nas wszędzie się pojawiają w tym dzisiejszym świecie hałaśliwym bardzo. No, to tyle. Dobranoc. To był odcinek Martina Lechowicza. www.odwyk.com. Tam znajdziecie więcej informacji. Albo tam można też rzucić co łaska. I do następnego. Cześć.